Witam na naszym posiedzeniu pana burmistrza Zbigniewa Szalenca. Jest również z nami pani Beata Zawila, jest pani Justyna Lisowska i Elżbieta Badecka-Wolska, a także pan Krzysztof Leśniak i pani Włogosława Kęcho ze Skarbnik Miasta. Od tego punktu zaczniemy właściwie nasze posiedzenie i są wszyscy obecni radni. Także dziękuję. Tyle wstępu. Kolejność projekt budżetu na 2024 rok. Drugi punkt: realizacja programów profilaktycznych w 2023. Opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Wobec tego punkt pierwszy: projekt budżetu na rok 2024. Udzielam głosu pani skarbnik. Proszę
bardzo. Szanowni Państwo, to jest taka część roku, gdzie jak nie zdarza się to w trakcie roku, to na wszystkie komisje tutaj odwiedzę i powiadam, podejrzewam, że niektórzy z Państwa radnych powtórzę się kilka razy w tym roku, już na pamięć powtórzę te moje słowa. Tak więc, Szanowni Państwo, budżet na przyszły rok jest nieco wyższy niż ten, który był uchwalany na 1 stycznia 2023 roku. Jest to związane ze zwiększeniem udziału w PIT-ie. Rok do roku około 9 milionów złotych. Jest to również związane z tym, że zakładamy do projektu budżetu podwyżki podatku nieruchomości zgodnie z zawiadomieniem ministra będą wynosić 15%. I te wszystkie kwoty składają się na budżet. Poza tymi już standardowym najbardziej podwyższają nam te dwie pozycje w budżecie, jeśli chodzi o dochody bieżące. I tak proponujemy Państwu budżet po stronie dochodów w wysokości 184 549 411 zł i 18 groszy, z czego 154 608 195 zł i 10 groszy to są dochody bieżące, a 29 941 216 zł i 8 groszy są to dochody majątkowe. Po stronie wydatkowej budżet jest znacznie wyższy, gdyż zamyka się kwotą 289 227 435 zł i 58 groszy. Wydatki bieżące są równe dochodom bieżącym, tak jest założone, jak co roku staramy się tak zakładać. Być może w kolejnych latach, kiedy dochody bieżące będą nam na to pozwalać, będzie dodatnia różnica między dochodami i wydatkami. Póki co również 154 608 195 zł 10 groszy wydatków bieżących, natomiast wydatków majątkowych aż 134 619 240 zł 48 groszy, czyli budżet jest deficytowy. Deficyt budżetu wynosi 104 678 024 zł 40 groszy, ale tutaj nie ma się co martwić. Na osobnym koncie, na osobnym rachunku bankowym są przechowywane pieniądze na budownictwo mieszkaniowe. One przyszły w całości w tym roku. To jest ponad 130 milionów złotych, natomiast wydaliśmy tylko, czy przekazaliśmy do inwestora tak, dwie transze po około 14 milionów złotych, także na koncie zostało 108 528 016 groszy i 16 zł i 14 groszy i tą kwotą jakby spinamy budżet i deficyt budżetu. Jeśli chodzi o przychody budżetu, to stanowią właśnie tylko te wolne środki, które będą pochodzić z tego rachunku bankowego. Natomiast w rozchodach musimy zakładać spłatę pożyczki Jessica w kwocie 349 992 zł. I wykup obligacji w kwocie 3,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o dalsze szczegóły budżetu, to utworzone są w budżecie rezerwy ogólne, obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe to kwota 410 tysięcy, rezerwa ogólna budżetu do dyspozycji burmistrza miasta 200 tysięcy złotych. Ustalamy, tak jak w poprzednim roku, limit zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku, ja to tak najprościej nazwę, w wysokości 10 milionów złotych. W tym roku tak Państwo się nam, tak się złożyło, że mamy ten limit, natomiast jeszcze do tej pory no nie było takiej potrzeby, żeby go w całości uruchamiać, także z tego ja się najbardziej cieszę, bo jednak odsetki od takiego kredytu są dość spore, nawet jeśli chodzi jeden czy dwa dni, jeżeli wejdziemy w duże zadłużenie. Dochody i wydatki budżetu obejmują oczywiście dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. I to po stronie dochodów daje kwotę 1 170 000 zł. I cała ta kwota jest przeznaczona na realizację profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych bądź przeciwdziałania narkomanii. Jeśli chodzi o dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jednocześnie ta sama kwota jest po stronie wydatków na funkcjonowanie systemu, to kwota 12 260 928 zł. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się zwiększenia stawki, jest to policzone według stawki, która teraz obowiązuje. Z takich istotnych jeszcze rzeczy to upoważnienia dla burmistrza są identyczne jak w kolejnych budżetach lat poprzednich i bieżącego, czyli do zmian w planie budżetu, do lokowania wolnych środków, do innych zmian przewidzianych, związanych na przykład ze środkami europejskimi. I tak, jeszcze z takich może... Już przejdziemy do opisowej części budżetu. Tak jak wspomniałam na samym początku, albo nie bez powodu wspomniałam, dochody z udziału w PIT-ie i udziału w podatku od nieruchomości, ponieważ te dwa źródła dochodów są jakby głównymi źródłami, które kształtują nam budżet i tak jeśli chodzi o dochody z tytułu podatku od nieruchomości, to wyniosą one 38 434 1830 zł. Natomiast wpływ z podatku, z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych to jest kwota 43 617 893 zł. Przypomnę Państwu, że w tym roku jest to 34,5 miliona złotych, czyli prawie że równo o 9 milionów rok do roku nam ten udział wzrasta. W tym 2024 roku ta kwota tych udziałów obejmuje już rozliczenie roku 2022. To jest około 1 100 000 zł. W tej kwocie już jest jakby po rozliczeniu roku 2022. Jeśli chodzi o pozostałe źródła dochodów, na które mamy wpływ, to założyliśmy dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 14 818 000 zł 563 zł i 8 groszy. Mamy również zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, to jest 7 178 000 zł i 178 500 zł. Z funduszy celowych to jest na dwie drogi, są to środki w wysokości 3 297 674 zł. Również planujemy otrzymać z budżetu państwa dotację celową w kwocie 1 423 068 zł. To jest na budowę zadaszenia wojska zadaszonego przy szkole SP5. To jeśli chodzi może o takie największe źródła dochodów, byłoby wszystko. Jeśli chodzi o wydatki, to wiadomo, że wydatki bieżące będą nam pokrywały. A może jeszcze subwencje z budżetu państwa. Subwencje gmina otrzyma w wysokości 24 871 878 zł. I to jest subwencja oświatowa, czyli ona wzrasta około 4 miliony z jakimś hakiem złotych. Subwencja równoważąca to kwota 1 077 795 zł. Ona też nieznacznie wzrasta. Czy 4 miliony wystarczy na pokrycie wydatków oświatowych? Nie wystarczy. Resztę będziemy po raz kolejny musieli ze swoich środków wydawać. Wracając do wydatków, to wydatki bieżące, wiadomo, są na pokrycie działalności urzędu, jednostek budżetowych, dotacje i tak dalej. Natomiast Państwa pewnie najbardziej interesują inwestycje i te zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2024. To jest kontynuacja programu Elena. To jest taki program, który na razie jest w realizacji w GZN-ie, to znaczy przygotowana jest dokumentacja. Jest to poprawa, tak się nazywa, poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZN. Po projekcie będą poszukiwane środki na wykonanie inwestycji już na konkretnych budynkach. Na razie wpłacamy 12 tysięcy około na dokumentację do budżetu GZN. Remonty i budowa dróg to kwota 8 milionów 38 500 zł, w tym w szczególności przebudowa ulicy Bytomskiej, budowa obwodnicy osiedla Rojca. Jeśli chodzi o wykonanie ekspozycji w budynku cechowni, to założono na przyszły rok 5 milionów złotych i na kolejne 5 milionów, to nawiązując do wieloletniej jakby prognozy finansowej. Zabezpieczamy spłaty zobowiązań spółki naszej Czelackie Wodociągi, dotyczące jest to przebudowy otwartego basenu, to kwota 850 tysięcy złotych. Również przewidujemy dokapitalizowanie w związku z funkcjonowaniem tego basenu o wysokości 180 tysięcy. Dotacje inwestycyjne dla mieszkańców w programie Ciepłe Mieszkanie, to jest program, który będzie kontynuowany, w tym roku się rozpoczął, to kwota 792 200 zł. Zakładamy również wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Velostrady. Tutaj obiecane mamy środki z GZN, iż dostaniemy w pełnej wysokości dotacji na wykonawstwo tego programu funkcjonalno-użytkowego. Mamy założone środki około 80 tysięcy na projekt architektoniczny dla budynku byłej straży pożarnej. Właściwie 50% kosztów inwestycji dotyczącej rozbudowy budynku kopalni kultury to na przyszły rok kwota 3 miliony 620 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o pozostałe zadania, to oczywiście...
Nie 50%, ale 80%.
Ale 50% jest założone na rok 2024, a w 2025 będzie jeszcze 2 miliony 880 wydatków już samych na tą rozbudowę. To też jest inwestycja jakby dwuletnia. W zakresie budowy chodników i miejsc postojowych zarezerwowano 620 tysięcy złotych w budżecie. Na odszkodowania za grunty pod inwestycje drogowe to 700 tysięcy złotych. Drobna kwota dotacja dla GZN, która jest częścią jakby majątkową, częścią składki, to 2099 zł. Przewidujemy dokapitalizowanie spółki CTB ZBK w kwocie 1 100 000. Budowa mieszkań na wynajem przy ulicy Halera, to jest to, o czym mówiłam, to jest 108 528 016 zł i 48 groszy. Na adaptację budynku dawnej straży pożarnej przy ulicy Dechnerów planujemy kwotę 2 miliony złotych, z czego 1 800 pochodzi ze środków Polskiego Ładu. Zaplanowana jest również ekspertyza i projekt naprawczy budynku wieży wyciągowej i maszyny wyciągowej szybu 2, to jest 47 355 zł. Przy szkole SP5 będzie budowane zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego, to kwota 2 032 955 zł, z czego około 1 400 mamy dotacji z budżetu państwa. Przewidziana jest także rekultywacja boiska w parku Jordan, to kwota 130 tysięcy. Dotacja inwestycyjna dla mieszkańców na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania 100 tysięcy. Zakupy serwerów dla NZGK i MOSIR-u to jest odpowiednio 180 i 35 tysięcy złotych. Dotacja na usuwanie asbestu 10 tysięcy złotych. Projekt instalacji termicznego przekształcania odpadów, to jest też dotacja dla GZM-u na dokumentację 28 220 zł. I kontynuacja modernizacji budynku restauracji 162 400 zł, z czego większość to będzie też dotacja ze środków GZM. Kończąc może... No tutaj już w wieloletniej prognozie finansowej. To może wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zadanie pytania.
Proszę bardzo, dopowiem, ale zanim to się stanie, proszę Państwa, dzisiaj jest Dzień Pracownika Socjalnego. Panie Dyrektorze, proszę przyjąć na ręce pana swoją gratulację dla podziękowania dla wszystkich pracowników socjalnych, za wielkie serce, za poświęcenie i za wszystko to, co robicie dla ludzi potrzebujących pomocy. Serdecznie za to dziękuję i Pana Walec. Proszę przekazać sobie za
łaskę. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
Rzeczywiście wyjątkowy w tym roku, Marku, nie robię Państwu takiego spotkania jak zawsze, ale wiem, że wewnętrzne uroczystości się odbyły, wszystkie w takiej wspaniałej atmosferze, także możemy być zadowoleni, że atmosfera w ośrodku jest bardzo dobra. No i jak Państwo wiedzą, ośrodek przekształca się w Centrum Usług Społecznych. W przyszłym roku jeszcze nie jest to uwzględnione w naszych tutaj planach finansowych, ale już wiemy, że sporo środków trafi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w przyszłości Centrum Usług Społecznych, nie w niedługiej przyszłości, także to dobra taka wiadomość. Mam nadzieję, że dzięki temu nasz ośrodek będzie działał jeszcze lepiej, czego oczywiście bardzo gorąco życzę. A proszę Państwa, co do budżetu, już dostałem nauczkę chyba dwa razy, żeby nie narzekać, bo narzekam, a kończy się całkiem dobrze, znakomicie i tegoroczny budżet, jak będziemy podsumowywać, to będzie to ogromna kwota, jaka jeszcze nie była nigdy w historii. Ale tradycyjnie już można powiedzieć od 9 lat, a w szczególności po wprowadzeniu Nowego Ładu od 3 lat, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek trudności w tym budżecie, to one zawsze są po stronie dochodów i wydatków bieżących. I tu już wiemy, że ten budżet nie jest wystarczający i znowu gdzieś tam pewno na koniec roku będziemy musieli gdzieś tam dokładać do niektórych zadań, które wiążą się szczególnie z wydatkami bieżącymi. I to na pewno duży kłopot, bo tak jak słyszeliście Państwo, do tej kwoty, którą nam urwano w 2022 roku, w tej chwili ten budżet podwyższył się o 9 milionów. A w międzyczasie wszystko jeszcze niesamowicie zdrożało, także te straty są około 30 milionowe, a dostaliśmy tylko 9 milionów więcej, więc to jest zła wiadomość, bo gdzieś tam te kilkanaście milionów być może nam brakuje. No, cała nadzieja w tym, że nowy rząd, a mam takie sygnały, rozpatruje możliwość, tylko nie wiadomo, czy to będzie możliwe już w najbliższym roku, ponieważ uchwała budżetowa jest przygotowana przez poprzedni rząd. Nowy rząd on musi przyjąć, żeby zdążyć czasowo z przyjęciem budżetu, więc nie wiem, czy to się stanie już w tym roku, więc ten 2024 rok będzie znowu bardzo trudny, jeżeli chodzi o dochody bieżące, ale mam takie sygnały, że ten nowy rząd, który powstanie, prawdopodobnie podniesie nam udziały w podatkach i, że tak powiem, te straty, które ponieśliśmy poprzez Nowy Ład, zostaną załatwane, miejmy nadzieję, że w jak największym stopniu. No niemniej ten rok, jak już powiedziałem, będzie trudny, natomiast tu szczególnie z Państwa działalności najważniejsze jest to, że ten fakt, że przystąpiliśmy do utworzenia Centrum Usług Społecznych, pozwoli na dofinansowanie wielu działań społecznych, które będzie prowadziło to centrum, rozszerzy swoją działalność, także można powiedzieć, że mimo tej mizerii finansowej, jeżeli chodzi o dochody bieżące, to jakość świadczeń w zakresie tym, którym się Państwo akurat zajmują na komisji, nie powinna zmaleć, a wręcz utrzymać się na takim samym poziomie, albo nawet lepszym w kolejnym roku, dzięki tym właśnie dodatkowym środkom, które się pojawią. Wiem też, że z tych pieniędzy w dużej części można wydać na tak zwane wydatki twarde. Są tam duże potrzeby, jeżeli chodzi o budynek, żeby go doinwestować. Tu już Pani Dyrektor przekazała mi, że około 1 000 000 złotych z tych środków może przeznaczyć na remont budynku i zrobić z niego naprawdę taki budynek, który jest pełną dostępność, ma być winda. Także tutaj skupiam się na tych zadaniach, którymi się Państwo na komisji zajmują, że to w sumie nie są złe informacje. Natomiast będzie to znowu skromny budżet i jeżeli chodzi o administrację, no tu wielkiego skoku nie ma, raczej żyjemy bardzo skromnie. Zresztą nawet teraz w takim ostatnim rankingu, który przedstawił, który wydaje się drugie miejsce, tam jest tak 16 wskaźników. które pokazują, jak się gospodaruje dana gmina, czy ma zrównoważony poziom, to my pod względem administracji jesteśmy stosunkowo nisko w stosunku do innych miast. Jest to plus i minus, bo mamy tanią administrację, ale chcielibyśmy, żeby nasi pracownicy byli odpowiednio wynagradzani za swoją pracę i tutaj zawsze jest ten dylemat, jak pokryć te wszystkie oczekiwania, które są wśród mieszkańców, ale także naszych pracowników, którzy tym mieszkańcom służą. Także tyle, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, natomiast też Państwu powiem, że to będzie rekordowy rok, jakiego jeszcze nigdy w historii nie było i być może już nie będzie, jeżeli chodzi o inwestycje. Tak jak Państwo wiedzą, już tu 108 milionów złotych jest na nie wszystko, chyba zostanie wydane, bo część będzie zrealizowana jeszcze w 2025 roku, no ale gdzieś powiedzmy około 60-70 milionów na pewno, a może i z tym SIM-em to będzie nawet gdzieś około 80 milionów na pewno wydamy na to budownictwo mieszkaniowe, no więc to jest przeogromna kwota, jeżeli chodzi o wysokość inwestycji, plus te wszystkie inwestycje, na które mamy już zagwarantowane albo w 85, albo w 90% środki z funduszu rządowych, jak także z funduszów drogowych. Także ten poziom inwestycji będzie na najwyższym w historii poziomie. Ten rok będzie na pewno już też jednym z najwyższych, a ten przyszły, no to będzie na pewno rekordowy. Dzięki temu powstaną mieszkania, wyremontujemy kolejne drogi, powstanie ulica nowa, która otworzy nam nowe tereny budowlane. Także pod tym względem inwestycyjnym ten budżet jest naprawdę na rewelacyjnie wysokim poziomie i z tego powinniśmy się bardzo cieszyć. No a cóż, no będziemy też liczyć, że wzorem, przynajmniej w tym przyszłym roku, wzorem poprzedniego rządu, już poprzedniego, bo tam ten został zdymisjonowany, jakiś tam ma być przejściowy, także o tym przejściowym nie myślę, który tam na kilka dni gdzieś ma powstać, tylko o tym docelowym, że nam dorzuci trochę tych pieniędzy, żebyśmy jakoś ten rok mogli przeżyć, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, no bo boimy się znowu, co będzie z oświatą, dlatego że podwyżki dla nauczycieli mają wejść już od stycznia. One być może będą wprowadzone tam w marcu, ale być może z płatnością od stycznia. No ta subwencja zawsze jest za niska, mimo że jest o 4 miliony wyższa, to przy takich podwyżkach płac znowu może być problem i o tym też samorządowcy na spotkaniu z tymi posłami, którzy mają szansę zarządzać naszym krajem, też o tym mówimy, że ten odpis na subwencję powinien być znacznie większy, bo te nożyce ciągle rozszerzają pomiędzy subwencją a wydatkami oświatowymi. Więc miejmy nadzieję, że i tutaj gdzieś jakieś pojawią się środki, które nam pozwolą te brakujące pieniądze pozyskać, żeby znowu rok zamknąć przyszły, tak jak i ten, choć w tym roku też bardzo się martwimy, co będzie w grudniu, ponieważ też nam brakuje na ten grudzień pieniędzy, ale mamy nadzieję znowu pozyskać część środków z inwestycji, którą przeprowadziliśmy na cechowni. Jest szansa odzyskać około 11 milionów złotych, bo pozwoliłoby nam dłożyć do końca roku. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Także bardzo Państwa proszę, oczywiście odpowiemy na wszystkie pytania, ale o to, abyście Państwo przyjęli ten budżet jako budżet, no naprawdę z jednej strony rewelacyjny, z drugiej trudny, ale na pewno budżet, który powinniśmy przyjąć, żeby wejść z nowym budżetem w nowy rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę o zadanie pytań.
Ja chciałam zapytać, czy są zaplanowane jakieś pieniądze, może w formie rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników urzędu, bo tutaj te wszystkie miliony, to tymi milionami kryje się ogromna praca pracowników takich szeregowych.
Rząd zadbał o to, ponieważ połowa urzędu dostanie podwyżki z urzędu, bo jak Państwo wiedzą, najniższa płaca ma być podniesiona o 600 zł, no więc już większość pracowników naszego urzędu wchodzi w ten pułap podwyżkowy. No i oczywiście my staramy się jakoś, mimo że to się wszystko spłaszcza, staramy się co roku podnosić również tym, którzy mają zarobki nieco wyższe niż najniższa płaca, więc na pewno będziemy też tutaj negocjować ze związkami zawodowymi i też przewidywać jakieś środki dla tych, którzy zarabiają trochę więcej niż najniższa. No ale to będzie skok znowu bardzo duży, najniższa płaca o 600 zł, no więc proporcjonalnie do tego będziemy musieli też podnieść płacę wszystkich pozostałych pracowników. To jest jeden z tych problemów finansowych, o których tu właśnie przed chwilą mówię, dochodów bieżących nam ciągle brakuje, a rzeczywiście ci pracownicy powinni godnie zarabiać, bo absolutnie to nas było. Także dziękuję za to pytanie, bo to przeważnie, jak pamiętam z dawnych czasów, to radni raczej, czemu aż tyle na pracowników, a tu bardzo dziękuję za to pytanie, że Państwo również jako radni macie świadomość, że ci pracownicy, żeby nam nie uciekali, a niestety jesteśmy świadkami już takich, tak powiem, ucieczek pracowniczych do innych zakładów, bo tam lepiej płacą. No oczywiście tracimy dobrych pracowników, a nie zawsze w zamian podobnie do nas przychodzą. Także jeszcze raz podkreślam, że będziemy robić wszystko, żeby jakość tych pracowników utrzymać i te płace podnosić.
Czy te podwyżki obejmują również pracowników Kopalni Kultury?
Ja nie dzielę na pracowników Kopalni Kultury, na pracowników muzeum, a nie żadnych innych. Wszyscy są moimi pracownikami, o wszystkim mówię jednakowo. Z tym, że instytucje kultury, muszą Państwo wiedzieć, że to nie są pracownicy samorządowi. Instytucja kultury to jest wydzielona jednostka, która żyje z dotacji, którą dostaje od miasta i tej dotacji musi się zmieścić. Tyle ile do jednego razem tu dzisiaj przyznamy środków na miejską bibliotekę publiczną, a dostały obie instytucje kultury o 15% więcej niż miały, w tym się muszą zmieścić. A jak dyrektorzy dysponują tymi środkami, to już to jest inna sprawa.
Ja mogę?
Proszę
bardzo. Jaka jest szansa, żeby rzeczywiście uzyskać te około 15 milionów ze sprzedaży majątków? Co będziemy sprzedawać? Czy chodzi o obiekt jeszcze, gdzie jest cechownia?
Mamy wiele propozycji. Jedną działkę, która czeka już, można powiedzieć, półtora roku na sprzedaż, była wystawiona już trzykrotnie. Ta działka jest wartości 20 milionów złotych. Gdybyśmy ją sprzedali, to jedną transakcją uda nam się zrealizować nadwyżką budżet. No ale ten plan mieliśmy w tym roku i nie powiódł się, ponieważ ta, tak powiem, dekoniunktura gospodarcza spowodowała, że mimo że jest działka na wschodniej strefie ekonomicznej, ona się nie sprzedała i inwestor potencjalny, pan Antoni, jeszcze jedna firma się wstrzymują z kupnem. Miejmy nadzieję, że uda się to w przyszłym roku i wtedy nie będzie żadnych problemów, będziemy mieli 5 milionów więcej. Ale musieliśmy się też zabezpieczyć i jest kilka innych propozycji. No, mogę wymienić, tak, tutaj, bo nawet one są w budżecie. Na Gdańskiej jest też działka, już była wystawiona chyba dwukrotnie, ale podobno jest duża szansa, że się sprzeda na Gdańskiej za 3 miliony. Przy ulicy Scheiblera i Biedermana, tam obok tej Biedronki, tam zrobiliśmy te tereny, wyczyściliśmy, tam jest też szansa na sprzedaż, jest zainteresowanie na działkę za ponad 3 miliony złotych. Jest inwestor, który zobowiązał się do zainwestowania w te budynki pokopalniane, w tą ciepłownię, tą wysoką i z tyłu za nią, tam chce zrobić super ciekawe rzeczy. Jest wycena, 1 200 000 kosztują te obiekty pokopalniane. Gdyby to się udało, to bym był najszczęśliwszym człowiekiem, bo nie dość, że zarobimy na tym, to jeszcze będziemy mieli kogoś, kto włoży kilka milionów złotych w te obiekty, które też mają żyć i przynosić inwestorowi dochody, więc musi tam być coś super ciekawego. Nie chcę na razie za dużo zdradzać pomysłów, ale jeżeli rzeczywiście się to potwierdzi i ten inwestor kupi te że tak powiem, zrujnowane budynki, to znaczy, że rzeczywiście coś tam chce zrobić i wtedy więcej na ten temat powiem, bo są to super ciekawe rzeczy. Jest kolejna działka, to są tereny mieszkaniowe, również na lewo od Szajbera, jak się idzie w kierunku kopalni, na lewo mamy przygotowane tereny budowlane, to jest 3 200 000 dla wiejskiej, są działka za 900 milionów dla wiejskiej, również od razu się działa. Przy wiejskiej kolejna działka też 1 100 000. No i tereny usługowe przy wiejskiej 160, na Mysłowickiej 400 000. No także tak to. Nie chcemy nikogo czegoś, co nie ma podstaw, że tak powiem, miarę realnych. No, czasami się nie uda, a czasami jakby się powiodło, to możemy sprzedać te tereny, które żeby zarobili 30 milionów, no, ale to jest zawsze jakaś tam niepewność. Poza tym rokiem zawsze, można powiedzieć, realizowaliśmy nasze plany, co jest niezwykle trudne, bo ciężko zaplanować, czy ktoś na pewno kupi, czy nie. Jedynie ten rok był taki fatalny, że praktycznie rzecz biorąc nie sprzedaliśmy żadnej takiej znaczącej działki. Nie, tu jeszcze nie są wpisane mieszkania, ale też... Mieszkania też. Oczywiście ciągle jest duże zainteresowanie mieszkaniami, także w tym roku na przykład największy dochód to będzie ze sprzedaży mieszkań. Tych mieszkań sprzedaliśmy sporo, ich cena też, wycena wzrosła, także to część tych środków, które w tym roku wykonamy, to właśnie głównie sprzedaży mieszkań. Także jest to realne, ale to zawsze jest ten znak zapytania. No,
pamiętam budżety 99%, a i tak niektórym było niedosyt, prawda? A jeszcze do pani skarbnik. Tu w tej prognozie na stronie 20 są właśnie wyznaczone do sprzedaży, tak? Działek. I pisze wartość netto, ale to chyba o 1000 zł.
Jest, na wydruku jest ucięte, nie wiem dlaczego, na ekranie, bo my mamy taki do wieloletniej prognozy finansowej, jest taka specyficzna aplikacja i w niej podpisuje czy pan przewodniczący, czy pan burmistrz projekty zarządzań w sprawie WPR-u.
Po prostu.
I tak, i ona jest, że tak powiem, nieedytowalna, więc jeżeli pani spojrzy na ekran, to widać w całości, jeżeli patrzy pani tak, to się zauważam, że wycięta jest
częściowo. To jest niemożliwe.
Generalnie
czyli
musimy...
co? Tysiące?
Tysiące, tak. Powiem tak, że pani kolegiant, czy Regionalna Izba Obrachunkowa wymaga jakby takiego udowodnienia, że jesteśmy w stanie te założone kwoty ze sprzedaży uzyskać. Stąd też każdorazowo wykazujemy jakiś tam zestaw działek na każdy rok. One oczywiście elastycznie sprzedane albo w tym roku, albo w tym, ale generalnie mają nam pokazywać, że pokrywamy tą kwotę, którą mamy na bieżący, następny i kolejne lata zaplanowane.
Dziękuję bardzo. No, mówię. Cena netto to kupujemy.
Czy macie Państwo jeszcze pytania do tej partii materiału? Nie widzę.
Nie. Obie się wszystko powiadło.
To wobec tego proszę wejść do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu budżetu miasta przejść na 2024 rok? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Głosów za 6, przeciw nie, wstrzymujących 1. Ilość członków za 7. Opinia pozytywna. Projekt z wieloletniej prognozy finansowej miasta Czerwca na 2024-35.
No szanowni Państwo, w takim okresie jak jesteśmy, ciężko jest prognozować cokolwiek tak naprawdę. Państwo się na pewno zapoznali z objaśnieniami i jedyne co możemy póki co ustalić sobie wydatki, dochody przyszłego roku, na które będziemy mieć pewność, no i oczywiście kilka dotacji, które być może, które wpłyną w 2025, o których już dzisiaj wiemy, bo bo są to na przykład dotacje dla zadań wieloletnich, dwuletnich. Natomiast cała reszta to w związku z inflacją, jaka ona będzie, w związku z tym, że zmienia nam się rząd, jakie będą posunięcia, w którą stronę, to wszystko trochę wygląda jak różenie z fusów, szczerze powiedziawszy. Na najbliższe lata ja przewiduję jednak mimo wszystko jeszcze 24-25 rok jakąś taką inflację około 10%. I tak są też tworzone dochody i wydatki na kolejne te dwa lata. Następne lata każą nam prognozować realnie do końca spłaty długu do 2035 roku. No tak nie szarujmy się. Wiemy, że ministerstwo nie jest w stanie nam podać od paru lat, ile faktycznie dochodów będziemy mieć na dany rok, bo środki z tych tak zwanych rekompensat są wyliczane i przyznawane dopiero w drugiej części roku, także nie wiemy dla danego roku, ile mamy dochodów, a co dopiero do przodu, więc to wszystko jest raczej, są założenia pewnej stabilizacji dochodów i wydatków od tam roku 2030 około 2%, ale co z tego będzie realne, no to pewnie zweryfikuje nam to kiedyś życie. Natomiast mówię, rok 2024 musi być zgodny z tym, co mamy w projekcie budżetu miasta Czelać. Co jest istotne, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje te lata, w których mamy do spłaty te zobowiązania, pożyczki i obligacje, które już żeśmy zaciągnęli. Nie przewidujemy kolejnych, przynajmniej na dzień dzisiejszy nie przewidujemy kolejnych. Być może jeżeli pokażą się środki unijne, trzeba będzie wkład własny zapewnić środkami własnymi, to być może będą jakieś dodatkowe zobowiązania zaciągane. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że te zadłużenie będzie nam rokrocznie spadać. Dziękuję bardzo.
Czy mają Państwo pytania do tego materiału? Dobrze, proszę o interesy do głosowania w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Czelać na lata 2024-2035. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głos za jest 6, przeciw 1, wstrzymujący 1, ilość członków 7, opinia pozytywna. Pani skarbnik, ja chylę czuła. Jest Pani wielką, dobrą wróżką i proszę takie
ogrom materiału. Mam taką kulę, dostałam kiedyś z banku taką kulę i tam na tej kuli, jak się obróci, jest taki trójkącik, który mi odpowiedzi różne. I tak żartem oczywiście opowiadając, jak ktoś przychodzi, a bardzo go lubię, tych co nie lubię, to im takich żartów nie robię, bardzo go lubię, obracam się, pyta, czy będą pieniądze, ja obracam. Raczej nie. Mam taką kulę do wróżenia, także.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Chyba, że jakieś mają Państwo w sprawach bieżących pytania do mnie już teraz, to jak nie, to mam obowiązki inne.
Przechodzimy teraz do projektów z kosztem 1778.1. Jest w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim, posiłek w szkole i w domu na lata 2028, a drugi z kolei odstąpienie od żądania zwrotu wydatków. Dalej reszta podobna. Proszę bardzo.
W związku z przyjętym rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028, tak jak aktualnie obowiązujący jeszcze program, chodzi o to, aby umożliwić osobom korzystającym, których dochody jednak przekraczają 100% kryterium dochodowe, do korzystania z posiłku. Zarówno osób dorosłych, jak również dzieci. W związku z powyższym pierwsza uchwała dotyczy kwestii podwyższenia, a druga uchwała dotyczy kwestii zwolnienia tych osób z odpłatności za świadczenia, z których korzystają. Także tutaj te dwie uchwały dotyczą kwestii dożywiania i program, który będzie obowiązywał od stycznia 2024.
Czy macie Państwo pytania do tego materiału? Pani radna Stączek, tak?
Nie.
Nie ma pytań. Wobec tego projekt 178 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
zmieniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim posiłek w szkole i w domu na lata 2023-2028. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów 7. Nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących członków 7. Opinia pozytywna. A teraz następny numer projekt 157 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za dożywienia w formie posiłku lub świadczenia życiowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem wieloletnim posiłek w szkole i w domu na lata 2023-2028. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 7. Nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących i ilość członków 7. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. I teraz projekt 180 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Czoraś na rok 2024.
Ten program oczywiście przyjmowany jest corocznie. Jeżeli chodzi o podstawę, to jest to oczywiście ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I tutaj w tym projekcie oczywiście zawarte są wszystkie przesłanki, które narzuca ustawa, ale również które narzucone są przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jeżeli chodzi o diagnozę problemów naszych lokalnych tutaj społecznych, tutaj Państwo macie szczegółowo, myślę, że nawet bardzo szczegółowo przedstawione kwestie, które były jak zarówno prowadzone badania były wśród mieszkańców Czeladzi, czyli osób dorosłych, wśród uczniów, ale również wśród nauczycieli, więc tutaj tak naprawdę ta baza tych danych jest, no myślę, że dość szeroka, pokazująca nam też, w którą stronę powinniśmy iść, czy też czy dobrze realizujemy ten program dotychczas. Natomiast jeżeli chodzi o realizatorów tego programu, to tutaj nie ma zmian, są te same instytucje i podmioty odpowiedzialne za realizację tego programu i oczywiście jest to Urząd Miasta, MOC nasz, jednostki tutaj miejskie, a w głównej mierze jest biblioteka i MOSiR, które też realizują te działania, oczywiście placówki wsparcia dziennego i organizacje pozarządowe. To są jakby instytucje, które merytorycznie realizują działania objęte tym programem. Natomiast oczywiście też w ramach tego programu działania realizowane są przez Komisariat Policji i Straż Miejską. Jeżeli chodzi o zadania priorytetowe, które zostały wpisane do tego programu, są one oczywiście też zgodne z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i ustawą, i zgodne z ustawą. I mamy tutaj kilka zadań wypisanych i są tutaj wymienione również tak zwane podzadania. Jest to tak, zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Zadanie drugie to jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, behawioralne, bo to jest powiedzmy taka ala nowość, jeżeli chodzi o uzależnienia, które zostały w tą grupę wpisane, lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. To jest zadanie drugie. Zadanie trzecie, które jakby cieszy się takim, można powiedzieć, największym powodzeniem, to jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży. No i dlatego właśnie tutaj mówię, że to jest jakby takie najbardziej zadanie, które ma szeroki wachlarz podzadań. Zadanie czwarte to jest wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień. I zadanie piąte to jest podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13 prim i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. To tutaj oczywiście jest policja, sąd i Straż Miejska i zadanie szóste, realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. I to jakby są, tak jak mówię, zadania, które absolutnie wynikają z ustawy i z rekomendacji Krajowego Centrum. Natomiast co do samej realizacji zadania, środki na ten program są to środki tak zwane kapslowe. Oczywiście my tutaj te środki czy też przekazujemy w formie dotacji, czy tak zwanym wnioskiem, czyli dysponentem do jednostek, które zgłoszą się do nas. Bądź my same jako wydział realizujemy te zadania, a raz w roku sporządzane jest sprawozdanie z tego programu i wtedy jakby Państwo macie przedłożone zadania, które zostały zrealizowane w ramach programu. Tak to wygląda w pokrótce w telegraficzną skrócie.
Czy mają Państwo pytania do tego materiału? Wobec tego przechodzimy do głosowania. Projekt nr 180 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemu alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Czeladź na rok 2023. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów 7, przeciw nie ma, wstrzymujących 7. Ilość wstrzymujących też nie ma. Ilość członków komisji w czasie głosowania 7. Opinia pozytywna. Dziękuję pięknie. I projekt 181 w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Jeżeli chodzi o projekt tej uchwały, to oczywiście program jakby powinien być przyjęty przez Radę Miejską do końca listopada na rok następny. Jest to oczywiście zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ten projekt programu został oczywiście poddany konsultacjom, co też wynika z ustawy. Do 16 listopada trwały konsultacje. Żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła uwag do tego projektu, w związku z czym on jest przedłożony w takiej formie, w jakiej był opublikowany. I tutaj, tak jak też co roku, są wymienione działania priorytetowe miasta, czyli takie działania, które organizacje pozarządowe realizują i chcą realizować i oczywiście na które są zabezpieczone środki finansowe w projekcie budżetu. I tutaj do głównych takich zadań priorytetowych zaliczamy pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. I tutaj planowana kwota to jest 4000 zł. Jeżeli chodzi o drugie działanie, to jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tutaj na to działanie, czy też zadanie przewidzieliśmy kwotę 200 tysięcy złotych. Kolejne działanie to jest nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata i wychowanie i tutaj mamy przewidzianą kwotę 3 tysięcy złotych. Kolejne zadanie to jest kultura, sztuka, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego. Planowana kwota 30 tysięcy złotych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 410 tysięcy. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych 2000 zł i ratownictwo i ochrona ludzkości 80 tysięcy. Oczywiście ten program, jakby ideą tego programu jest to, że miasto Czeladź ogłasza konkursy, organizacje pozarządowe, każda organizacja pozarządowa może ubiegać się o te środki. To jest jakby z konkursów i to są konkursy całoroczne, natomiast też zgodnie z ustawą o pożytku publicznym organizacje pozarządowe mogą ubiegać się i ubiegają się o środki, tak zwane małe granty, więc tutaj jakby te kwoty, które przed chwilą powiedziałam, o których powiedziałam, to są oczywiście kwoty i na małe granty i na dotacje tak zwane roczne.
Dziękuję. Czy mają Państwo pytania do tego materiału?
Nie, ja bym tylko chciała powiedzieć, że czytając najpierw sprawozdanie, jeśli chodzi o program tych powiedzieć, profilaktyki, tak. Uderzyła mnie tylko jedna rzecz w tym akurat, że aż 53% dzieciaków w ankiecie przeprowadzonej w szkole powiedziało, że kontakt z alkoholem po raz pierwszy i tak nadal to trwało, miały w domu, czyli w rodzinie swojej, tak? Sądziłam, że to raczej na zewnątrz łatwiej by mi było, ale jak przeczytałam drugie materiały odnośnie właśnie tego zadania o wolontariacie, o placówkach, tych stowarzyszeniach, to powiem tak szczerze, że jestem naprawdę bardzo wdzięczna jako rodzic, jako matka, jako były nauczyciel, że tak wiele dobrego dla, nie tylko dla samych dzieciaków się robi, to począwszy od przedszkoli. Co mnie tak bardzo uderzyło, że już problematyka trudna, bo te uzależnienia behawioralne to nie jest prosta rzecz, że już w przedszkolach robicie Państwo tak dużo dla dzieci, bo im wcześniej wydaje mi się tym lepiej, jak się wychwyci jakieś problemy, czy jak się je uwidoczni, pokaże, bo lepiej przeciwdziałać niż leczyć, tak bym powiedziała później, prawda? Więc to, co się dzieje w placówkach oświatowych, naprawdę, to zasługuje na wyróżnienie dla tych pracowników, dla tych organizowanych różnych spotkań typu zaopiekowani są uczniowie, zaopiekowani są rodzice, mają kontakty z psychologami, ze specjalistami z różnych dziedzin, bo proszę Państwa, to nie tylko narkotyki, alkohol i papierosy, prawda? Ale mnie na przykład dziś, może dlatego dziś na to tak patrzę, przeraża kontakt dzieci ze smartfonami, z komputerami. Ja nie widzę dzieciaków na podwórku, tylko właśnie w domu jest wszystko. Dla mnie ważny jest kontakt bezpośredni i aż się boję, co będzie nadal, jeśli rodzice, właśnie przede wszystkim rodzice, nie uzmysłowią sobie, że nie spokój w domu jest najważniejszy, tylko rozmowa z dziećmi, bycie z tymi dziećmi. Więc naprawdę to wszystko, co tu jest zrobione i to przez wszystkie te stowarzyszenia, tak to nazwijmy, i w ramach wolontariatu, i w małe granty i tak dalej, to naprawdę, słuchajcie, jeśli to dalej pójdzie, to miejmy taką pozytywną nadzieję, że te dzieciaki w końcu będą sobą, będą myślały o przyszłości, a nie, prawda, dołować się i depresję i tak dalej. Także bardzo dziękuję Pani Naczelnik i Pani Burmistrz, że nie szczędzicie środków, dajecie te granty, bo te pieniądze nie idą w błoto, idą w przyszłość tych dzieciaków.
Dziękujemy za takie miłe słowa, naprawdę. Ona powiedziała, że stara na 200%, żeby wszystko pod te dzieci zorganizować, żeby jednak te wszystkie zachowania nieprzychylne, te hejtowania, te cały czas siedzenie na tych różnych Facebookach, Instagramach, TikTokach wyeliminować. No jest to trudna sytuacja, ale cóż, cywilizacja nas doprowadziła do takiego stanu.
No a dzieciom tym najmłodszym, co mi się podoba, że wiecie, dla malutkiego dziecka ulotka to nie byłby dobry sposób. Natomiast jeśli ona, ktoś, takie małe dziecko widzi teatrzyk i widzi sytuacje pewne tam, prawda, w tym teatrzyku, zachowania odpowiednie, można przedyskutować, wyjaśnić, dlaczego się tak dzieje. Naprawdę empatia, współczucie, koleżeństwo, sympatia i tak dalej, współpraca, to jest bardzo ważne, już od tych najmłodszych lat. Także jeszcze raz gratulacje.
Ja widzę, że nie ma więcej pytań, jak z tego przechodzimy do głosowania. Projekt 181 w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czeradź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Proszę. Kto jest za przyjęciem programu? Dziękuję bardzo. Opinia pozytywna. W sprawach różnych macie Państwo jakieś
zdanie? Tak, ja się.
Proszę bardzo. Pani Pani Radna.
Ja chciałam prosić Pani z Wydziału Polityki o, żebyśmy załatwili takie karty seniora ogólnopolskie dla seniorów naszych. Ja dostałam, ja byłam przewodniczącą Rady Seniorów. Ona uprawnia do 10% zniżki we wszystkich sanatoriach. To się, trzeba tych nas zadzwonić, może do tego stowarzyszenia.
To ja już mogę powiedzieć, jak to wygląda, bo...
I to może nawet coś wcześniej informacją, że można sobie bezpośrednio w internecie.
To znaczy w ogóle tak, to jak najbardziej można samemu, natomiast najpierw jakby miasto musi wejść w ten program, a żeby miasto weszło w ten program, to niestety musi zapłacić za ten program 10 tysięcy złotych. I w tym roku nie mieliśmy w ogóle środków na to absolutnie przewidzianych, a szczerze mówiąc na przyszły rok też nie.
A jak byś sobie na przykład poinformować, że sobie mogą sami
to właśnie dopiero można samemu w momencie, kiedy miasto w tym programie jest.
Ale to chwileczkę, program jest prywatny.
To znaczy to organ, ten, jeżeli chodzi o tą kartę, to jakby odpowiedzialnym za tę kartę jest stowarzyszenie, któremu tak naprawdę miasto, żeby weszło w ten program, musi zapłacić pieniądze i wtedy dany senior może sobie samemu indywidualnie o tą kartę zabiegać.
Czy te karty są nie ważne?
One są ważne, bo to jest nasza miejska karta. Tak,
to jest
ogólnopolska.
Ja mam tylko takie pytanie jedno.
Zdziwiony, że jakieś jedno stowarzyszenie wzięło sobie kontrolę nad całym...
Prywatne badanie.
Osiedlowe. No dobrze, ale to jest jednak różnica między jednym parkingiem, powiedzmy w Czeladzi, a całą Polską i dalej. No, jestem zaskoczony, powiem szczerze.
No, jedno miasto zapłaci.
No tak, no właśnie.
Taką informację.
To jest dla mnie, taka szokująca sprawa.
Znaczy oni do nas co roku przysyłają pismo informujące. Mówię o tym stowarzyszeniu, że oczywiście taki program jest realizowany na terenie kraju.
Ja też
jeszcze słyszę.
Oczywiście w piśmie nie ma słowa na temat płatności. To też, żeby było to jasne, nie ma tam w ogóle słowa na ten temat. Dopiero jak człowiek głębiej w to wejdzie, to wtedy już
wychodzi tą kartę.
Ja dostałam to, bo jak byłam przewodniczącą Rady Seniorów, to w Katowicach nam przewodniczącym dawali to takie karty. Tak to wygląda.
I ona jest ważna do końca życia, nie
jest
do dobrze, ale to wygląda na to, że ona nie jest ważna, bo Czelać nie opłaciła tego.
Nie, ja dostałam to w Katowicach, bo jak ona była seniorów, to nam po prostu tak...
No. Czyli Katowice weszły.
No tak, ale to też...
Katowice to tak na pewno po prostu w swojej radzie dawali kartę.
Jakiego są to
ogólnopolskie? Musi pisać ogólnopolska karta.
Żebyśmy rozumieli ogólnopolskie.
10 lat, nawet nie wiem czy nie 15, bo korzystam z tego.
A to jest jednorazowa
karta? Nie, co roku.
Co roku?
Co roku? Tak, to nie jest tak, bo jeszcze gdyby to... Bo to jest dokładnie.
No to stowarzyszenie to tak... No.
A ja tylko chciałam się spytać, czym właściwie oprócz nazwy różni się SUS od MOPS-u? Bo teraz już nie będzie MOPS-u, tylko SUS, tak?
Tak.
Tak szybciutko, tylko
krótko, to będzie proces, który będzie trzeba przyjmować. Centrum Usług Społecznych jest po prostu daje taką możliwość, że jest odrębna zupełnie ustawa. Nie ustawa o usługach społecznych, tylko ustawa o... Chodzi o to, że w mieście może powstać jakby działalność ośrodka jest tylko związana na przykład z wydawaniem decyzji, związana z przyznawaniem świadczeń. Natomiast Centrum Usług Społecznych może zajmować się w różnej dziedzinie, czyli to, czego nie mamy w statucie. Moglibyśmy, bo to też wszystko zależy, jak ten statut będzie ukształtowany, ale można się zajmować z dziedziny mieszkalnictwa, dziedziny edukacji, kultury, z różnych działań społecznych i jakby wtedy możliwe jest, żeby po prostu te wszystkie elementy znalazły się w jednej instytucji w mieście.
I to będzie ten cud, już nie będzie MOPS-u, dobrze to rozumiem.
Tak, nie będzie MOPS-u. I to jest droga jakby nieodwracalna, czyli jak po przekształceniu systemu usług społecznych, czyli powiedzmy tak, że te pewne działania, które prowadzimy dodatkowo, na przykład w socjalach naszych, czy na Wilermana, czy na rynek, które nie są do końca działaniami stricte związanymi z pomocą społeczną, bo to są różne stowarzyszenia tam działają, to są różne, nie wiem, grupy taneczne i tak dalej, czyli takie już, ale robimy to na zasadzie jakby rozszerzenia swojej działalności, zostanie jakby w taki sposób usankcjonowane, że będzie po prostu to normalna działalność CUS-u jako taki.
Czy nie będzie można zadać
dotacje? To znaczy, zaraz powiem o dotacji, natomiast też intencją jest taka, chodzi też o to, że to już nie będą wyłącznie klienci ośrodka pomocy społecznej. To znaczy, założenie jest takie, że to jest dla wszystkich mieszkańców. Chodzi też o to, żeby zdjąć jakby takie podjąć, że MOPS się kojarzy jako osoba biedni, jakieś, nie wiem, już nie mówię o patologiach i tak dalej. To jest to, te usługi mają trafiać do każdego, do każdej grupy i do każdej osoby, niezależnie od tego, tutaj na przykład, żeby mogły skorzystać z różnych form pomocy. I po prostu ten CUS będzie jak mogła się rozrastać w jakiś sposób. I to daje ta ustawa i to przekształcenie. Korzystne dla nas to przekształcenie, dlaczego też ewentualnie akurat w tym momencie się przekształcamy, bo powiem, że od kilku lat, to po 2019 roku prezydent napisał, powstały w Polsce 52 CUS-y, w województwie śląskim 2. Zainteresowania zbytnio nie były, bo to były takie pilotażowe projekty, one były częściowo dofinansowane. Natomiast my weszliśmy akurat w taki projekt, że w województwie śląskim ostatecznie dostało się 10 ośrodków pomocy społecznej, ponieważ jest to projekt na 60 milionów, a my możemy pozyskać 5 milionów 600 tysięcy na 4 lata, żeby właśnie móc zainwestować w adaptację budynku i ewentualnie dostosowanie do nowych okoliczności. Możemy zatrudnić ileś nowych osób, które będą mogły tą rozszerzoną działalność jakby realizować, a jednocześnie musimy zrealizować różne dodatkowe rzeczy. Nie tylko my, bo to też nowość będzie taka, że z tej kwoty to nie są na przykład tylko działania związane ze środkiem. Tylko 30% tej kwoty, którą będziemy mieli przeznaczone na działania, musimy przeznaczyć, muszą być realizowane przez organizacje właśnie pozarządowe. I ta kooperacja pomiędzy instytucją a organizacjami pozarządowymi będzie dużo bardziej ścisła. My tutaj idziemy akurat w kierunku klubów. Plan mieliśmy taki, żeby były to takie, nazwaliśmy to międzypokoleniowe kluby od juniora do seniora. Czyli coś takiego innego. No ale już teraz mam akurat pismo z Urzędu Marszałkowskiego, bo projekt jest w fazie merytorycznej analizy, że oni nie bardzo taką nazwę i nie bardzo chcą. Chcą jednak bardziej kluby seniora, w których się będą międzypokoleniowe rzeczy działy. Więc już musimy coś tutaj delikatnie skorygować. Ale tam przewidujemy różnego typu inicjatywy, które będą właśnie organizacje pozarządowe. Chcemy wprowadzić tak diagnozę psychologiczną, która by w mieście była objęłaby dosyć dużą grupę osób. Także to, czego nam może nie wystarczające w jakiś sposób, żeby rodziny miały właśnie możliwość wsparcia właśnie psychologicznego. Do tego celu będziemy wykorzystywać wszystkie nasze trzy budynki, czyli tak Wilermana, Rynek i 17 lipca. 17 lipca właśnie chcemy stworzyć i tak w naszym centrum głównym. Ale no, z uwagi na to, że można uzyskać środki, to jeszcze plan jest taki, żeby to dołączyć do niego winę, ponieważ jest to budynek po dawnym przedszkolu, więc ono, tam są wąskie schody, duże ograniczenia, więc podjazd chcemy, żeby zaistniał. Powstał też taki punkt przyjmowania, bo też jest taka idea, żeby było tak zwane jedno okienko, czyli jest jakieś miejsce, w którym się przychodzi, załatwia się sprawy, wszystkie świadczenia na przykład. I też takie coś chcemy stworzyć. A do tego inwestujemy oczywiście, musimy zainwestować w instalację elektryczną, komputerową, bo to wszystko będzie wymagało.
A czyli te organizacje pozarządowe, to oprócz tutaj dotacji miejskich, tak, mogą...
Też właśnie tego, w ramach tego projektu, na który liczymy, że będzie te 5 600 000. To jest prawie 800 tysięcy, które organizacje pozarządowe będzie ogłaszane konkursy i żeby po prostu były realizatorami. Tak, pierwsze projekt musi zostać zatwierdzony, umowa zostać podpisana. Jesteśmy na etapie formalnym analizy, które robił rząd marszałka, to jest 10 gmin w województwie śląskim, także to jest duże przedsięwzięcie, więc oni tak, poprawki dotyczą wszystkich gmin, nie tylko jednej, tylko każdej. Więc zanim wszystkie zmiany nastąpią, to myślimy, że to pierwszy kwartał przyszłego roku powinno być jakieś rozstrzygnięcie. Tak naprawdę to wszystko idzie w takim tempie, naprawdę bardzo
dużo.
Zobaczymy, to już mówię, to już ruszyła lawina, także przyszły rok będzie, mówię, organizacyjny, ale taki efektywny, w sensie takim, że na przykład tych działań już naprawdę będzie dużo, to będzie rok 25. Czyli koniec przyszłego roku będziemy powoli zaczynać, ale następne 3 lata to już będzie intensywna praca po nowemu.
Okej. Czyli dobrze.
Dziękuję. Czy sprawa różna, jeszcze ktoś ma sprawę?
Ja mam pytanie.
Czy pan radny Danek?
Seniorzy pytają, gdzie się mogą zaszczepić przeciw grypie za darmo? Czy są takie szczepienia, czy... A jeżeli są, to gdzie?
Ministerstwo jakby pokrywa koszty szczepionek. Tylko że o ile, tylko nie jestem pewna na 100%, ale chyba to jest od 70 roku życia. Ale musiałabym to sprawdzić, to jeżeli sprawdzę, to oczywiście przekażemy informację.
Ale urząd się musi...
Nie, urząd się kompletnie nic.
My się nie zajmujemy opieką zdrowotną. W takim sensie szczepień. To tylko po okresie koronawirusa tośmy troszkę pośredniczyli w tych szczepieniach, ale to i tak robiły zakłady leczniczne.
Czyli dotacje z rządu muszą być.
No to mowa pewnie za NFZ-em.
Tak,
bo kierownik czy ten rektor, nie wiem jak tam jest, placówka musi podpisać umowę z NFZ-em na szczepienia i tyle. Tak. Albo chce, albo nie.
I 65 lat musi.
A,
65. I starczy.
Dziękuję, zamykamy bez tego widzenia.
Dziękujemy.